W ostatnich godzinach i dniach nastąpiło wiele informacji, wiele wydarzeń, a jeszcze ciekawsze przed nami, które stawiają sytuację Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej w sytuacji nie najłatwiejszej. Trwa w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, trwają obrady ONZ-u. Tam informacje przychodzą takie, że najprawdopodobniej dziś Stany Zjednoczone oficjalnie wystąpią o zmianę zasad działania ONZ-u, między innymi polegającej na rozszerzeniu Rady stałych członków. Do tej pory tam z prawem weta zasiadały Stany, Wielka Brytania, Chiny, Rosja, Francja. Teraz Joe Biden chce, żeby do tego grona dołączyło 5 innych państw. Na pewno mają to być Indie, ma to być Japonia, Brazylia, prawdopodobnie RPA. A w Europie do tego grona stałych członków Rady Bezpieczeństwa, chyba bez prawa weta, ale tego nie wiadomo, ma dołączyć Berlin, co jest o tyle ciekawe z naszego punktu widzenia. Tego typu plany oficjalnie zaanonsował w dniu wczorajszym Wołodymyr Zełenski, który bierze udział w obradach ONZ, jest w Stanach. Dzisiaj ma się spotkać z prezydentem Joe Bidenem. Prezydent Ukrainy podkreślił, że Berlin jego zdaniem jest gwarantem pokoju na świecie, jest państwem, które ten pokój ma zapewnić. To też rzuca pewnie nowe światło na relacje między Polską a Ukrainą, które są najgorsze od momentu wybuchu wojny. O tym mówi premier, o tym mówi prezydent, między innymi prezydent wczoraj na posiedzeniu mówił, że nie rozumie stanowiska Kijowa, że chodzi o import zboża, a premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie w telewizji Polsat News podkreślił, że po pierwsze Polska w tej chwili nie będzie już, nie jest w stanie i nie będzie przekazywać żadnego nowego sprzętu na rzecz Ukrainy, a do tego jest zaniepokojona kwestią zboża, podkreślając, że Ukraina, prezydent mówił, że ze smutkiem obserwuje brak zrozumienia strony Ukrainy, a premier podkreślił, że działania Ukrainy są niezrozumiałe. Za czym, jak to mnie się dalej rozwijać, a na to wszystko nałożył się dokument, który został 18 września opublikowany. Dokument opracowany przez think tanki, ale bardzo blisko związane z rządami w Berlinie i w Paryżu. Think tanki, które przedstawiają raport o nowej wizji Unii Europejskiej, jednej z największych, a może największej reformie traktatów, od kiedy Polska wstąpiła do Unii, to na pewno największej zmiany traktatowej od czasów przyjęcia traktatów w Lizbonie. Wiele elementów ma się zmienić, między innymi zmienić ma się kwestia wspólnego długu, który ma się stać całościowy i ma się stać stałym elementem finansowania Unii Europejskiej. Inaczej ma być potraktowana kwestia rządów prawa, która w tym dokumencie jest kluczowa. Chociażby postępowanie z artykułu 7 już nie ma się odbywać przy głosowaniu ostatecznym, że wszyscy muszą być za ukaraniem państwa w ramach tego artykułu traktatów, tylko większością 55% głosów, i tych zmian jest znacznie, znacznie więcej. To jest wstęp do dyskusji, oczywiście rezygnacja z jednomyślności w Radzie Europejskiej we wszystkich sprawach. Polscy dyplomaci, polscy urzędnicy, którzy czytali ten dokument, mówią, że w zasadzie jest to dokument w pełnej centralizacji Unii Europejskiej, zakładający pełną centralizację. Nawet takie głosy usłyszałem, że jeżeli to będzie przeprowadzone, to Polska już nie będzie musiała wydawać pieniędzy na funkcjonowanie swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także sens istnienia Ministerstwa Gospodarki w krajach członkowskich, takich jak Polska, przestanie mieć większy sens. Jest dostępny ten raport chociażby na stronach Politico, 60 stron, pokazujących, w którym kierunku zdaniem Berlina i Paryża powinna iść Unia Europejska. I tych informacji jest coraz więcej. Wczoraj wieczorem chociażby Wołodymyr Zełenski spotkał się w kwestii zboża z Ursulą von der Leyen i z przedstawicielami dwóch państw, które wprowadziły embarga. Te państwa to Rumunia i Bułgaria. Oczywiście z Polską spotkania nie było. świat przyspiesza.
Świat przyspiesza. Dzień dobry Państwu. Łukasz w sposób prawie wyczerpujący opowiedział o tym, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli chodzi o Unię Europejską, rzeczywiście ten trend centralizacyjny ruszył z kopyta i wygląda na to, że gdyby to wszystko się powiodło, to możemy, jeżeli ktoś marzy o centralnym porcie komunikacyjnym albo o kontenerowym porcie w Świnoujściu, to te marzenia należy odłożyć na najbliższe 140 albo 150 lat. Ważne słowa Joe Bidena, jeśli dobrze usłyszałem, że to Berlin jest gwarantem pokoju.
To Wołodymyr Zełenski powiedział, ale zaanonsując to, co być może dzisiaj padnie, tego spodziewają się eksperci, że dzisiaj Stany przystąpią do reorganizacji ONZ-u.
Ale jest jeszcze ważna kwestia wizji tego wszystkiego, co się dzieje wokół narracji Platformy Obywatelskiej o aferze wizowej, bo tak trzeba nazwać cały ten proceder, który się odbywa w mediach, i to w mediach nie tylko polskim. Żądanie Komisji Europejskiej natychmiastowego, czyli w ciągu 14 dni Komisja Europejska zażądała raportu Polski w sprawie afery wizowej. To z kolei, to nawet Łukasz Jankowski wczoraj w czasie rozmowy telefonicznej powiedział, to jest taki znak zapytania przy całym bezwizowym ruchu, no bo jeżeli Polska narusza, to w takim razie te granice z Polską trzeba uszczelnić, bo staje się krajem niebezpiecznym. Całkowita schizofrenia, jeśli chodzi o Unię Europejską. Z jednej strony Lampedusa i przyjmowanie, relokacja migrantów, a z drugiej strony wizy, które są wydawane niezależnie jak, to i tak sprawdzonym ludziom stają się wielkim znakiem zapytania. Pani Meloni tylko tak uczciwie i sprawiedliwie o tym powiedziała, że nie w relokacji jest rozwiązanie problemów Unii Europejskiej, tylko w zahamowaniu migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu.
Zresztą jest tak, że jest sam konflikt w łonie najwyższych urzędników unijnych. Josep Borrell to też ostatnie godziny pokłócił się z szefową Ursulą von der Leyen. Rzecz poszła i sprawa poszła o porozumienie z Tunezją. Przewodnicząca komisji powiedziała, że jest podpisane i pieniądze będą wypłacone, bo tego chce Chadecja, bo taki jest plan na zażądanie kryzysu niemieckiej Chadecji. Wydaje się, że pani Ursula von der Leyen już wprost realizuje interesy niemieckiej Chadecji, bardzo mocno podgryzanej przez partię Alternative für Deutsche, więc tutaj jest taki element, żeby jak najszybciej zatrzymać tą migrację kosztem porozumienia z władzami Tunezji. Zieloni i socjaliści mają nieco inne spojrzenie, nie bardzo potrzebują ratować Chadecję. Ten Josep Borrell, który jest wysokim przedstawicielem Komisji do Spraw Zagranicznych, powiedział, że nie było takich ustaleń. Ursula von der Leyen nie miała prawa tego typu dokumentów ogłaszać i podpisywać, więc tutaj sprawa jest chyba jeszcze bardziej złożona, ale widać rzeczywiście, że te wybory w Polsce są tak istotne, że wiele różnych sił się uruchomiło, żeby na te wybory wpłynąć. Rzeczywiście pani Johansson, czyli komisarz odpowiedzialna za migrację, zadała to pytanie. Premier Polski odpowiedział, że to jest bezczelność, podkreślając, że to my możemy pytać Komisję Europejską, dlaczego poprzez niekontrolowany napływ imigrantów doprowadzono w Europie Zachodniej do gigantycznego kryzysu. Do tego jeszcze podkreślił, że są pytania o nielegalną imigrację. To jest wyjątkowa bezczelność, mówił premier polskiego rządu, cytując wprost.
A Donald Tusk uprawia rzeczywiście taki ping-pong z Komisją Europejską. Wczoraj zaczął mówić o polexicie, ale co jest taką częścią bardzo brutalnej kampanii wyborczej, to jest podważanie wyników wyborów prezydenckich. Po raz drugi zdarzyło się to Donaldowi Tuskowi i to nie jest przypadkowe, tak, w rozmowie z Radiem Wnet przeprowadzonej w gabinecie profesora Nowaka podkreślał, że to jest ten element strategii, która ma na końcu może podważyć wyniki wyborów, jeśli Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra, a na razie sondaże wskazują na to, że to się może zdarzyć albo jest wielce prawdopodobne. Wtedy lider opozycji powie, te wybory były sfałszowane i wtedy ten ping-pong z Unią Europejską będzie dalej kontynuowany w jeszcze ostrzejszej formie, bo komisarz europejski powie tak, tutaj jakaś izba nie może tego zaakceptować, nie może kontrolować, bo jest nielegalna i nastąpi taka pogłębiona destrukcja polskiej sceny politycznej. A to jest bardzo niebezpieczne i teraz powiem o moim doświadczeniu drogi w końcu z Zarłamowa do Wrocławia. Dzisiaj też jedziemy do Łodzi, jutro poranek, łódzki poranek Radia Wnet. To jest doświadczenie szczęśliwego kraju. To jest tak, że polityka i ta presja polityczna i ta dynamika polityczna jest zupełnie w kontrze do tego, do codziennego życia Polaków. Oczywiście Polacy, to nie jest tak, że jest jednorodne chwalenie Polski, jest w charakterze to narzekanie czy widzenie błędów, ale widać w jaki sposób, i to nie jest propaganda Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest efekt 30 lat przemian, ale ta Polska jest krajem bezpiecznym, a bezpieczeństwo polega na tym, że niezamykane są bramy, często niezamykane są samochody i często niezamykane są drzwi do domów, czyli zaufanie do tego, że jesteśmy bezpieczni, jest bardzo wysokie. A po drugie, właściwie nie ma ani biedy, która by się wylewała, tak? Nie ma ani w małych, ani w dużych miasteczkach, oczywiście z wyjątkami, ale nie ma tej walki o byt, tak? Myślałem sobie nawet, i być może jest to przesadna wypowiedź, ale jak popatrzymy na historię Polski, to nigdy tak wielu Polakom nie było tak łatwo w codzienności. O tak można powiedzieć. A na to się nakłada ten bój polityczny, który jest i staje się coraz bardziej brutalny, bo mam wrażenie, że Donald Tusk i opozycja nie radziła sobie w takim zwykłym sporze. I teraz ta presja, i to presja, w której aktorem jest też prezydent Ukrainy, tak? Bo prezydent...
Nie wiem, czy jest aktorem, może jest kimś, no nie wiem, czy jest kimś więcej, ale na pewno jest osobą, która aktywnie włączyła się w taki ruch izolowania polskiego rządu.
Izolowania polskiego rządu i oczywiście jako prezydent Ukrainy w czasie wojny, który wie, co, kto i kiedy i w którym momencie pomaga Ukrainie i wie, jaka jest relacja między Warszawą a Berlinem, tak? Wyraźnie tą flagę Ukrainy postawił koło flagi niemieckiej i to jest... Może wielu ludzi to nie dziwi, czy wielu komentatorów to nie dziwi, ale jednak narusza i to nie jest tak, że narusza coś tam w nas, czyli siedzących przy krakowskim przedmieściu dziennikarzach, ale narusza w ludziach, jak rozmawiasz na rynku we Wrocławiu z ludźmi, którzy zaangażowali się w 100% w pomoc Ukrainie, pomagając nawet kilkudziesięciu tysiącom Ukraińców, którzy wyjechali z Ukrainy w czasie wojny, to w nich to budzi taki odruch nie tyle zdumienia, bo często mówią, mogliśmy się tego spodziewać, tak? Ale jednak taki odruch, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Dlaczego prezydent Ukrainy tak postępuje, jak ktoś inny powie? No on należy do grupy lewicowych polityków, tak? I wie o tym, że z Berlinem, że ten Berlin będzie za sznurek pociągał w tym całym przyszłym rozdaniu.
No i jeszcze na stole jest akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Zresztą w tym dokumencie, który już cytowałem, który opisuje, oczywiście taki jest podstawowy punkt wyjścia tego dokumentu jest taki, że Unia Europejska musi się rozszerzyć do roku 2030. Musi być tych państw, czy może być tych państw 37 we wspólnocie, bo taka jest potrzeba geopolitycznego bezpieczeństwa. W tym rozszerzeniu liczona jest także Mołdawia, liczona jest także Ukraina. No ale żeby taka Unia mogła funkcjonować, to musi się głęboko zmienić, musi przejść swoistą centralizację władzy. Władza musi odpłynąć od demokratycznych rządów do pozademokratycznych instytucji europejskich, bo tak to trzeba tłumaczyć nie tylko z angielskiego na polski, ale z języka polityki na praktykę rządzenia. No, a już w tej chwili, pisze autorzy tego raportu, stworzonego na zamówienie rządów Berlina i Paryża, francuskiego i niemieckiego, już w tej chwili zarządzanie Unią jest niemożliwe w gronie 27 państw, więc to też będzie taki element, łatwo go rozszyfrować, bo on już padł, że Warszawa i inne stolice będą stawiane przed alternatywą, albo chcecie rozszerzenia także o Ukrainę, a jeżeli chcecie, to musicie podpisać tą gruntowną zmianę traktatów europejskich. I rzeczywiście, jak się popatrzy na dynamikę sporu, to eurokraci Berlin, ale też politycy Berlina i Paryża, cała ten trójkąt polityczny, no będzie miał dość mało czasu, bo wydaje się, że upadek rządu, czy zmiana rządu w Polsce na rząd opozycyjny, który da zielone światło, to jest ten moment startu, a moment końca to są wybory do Europarlamentu, które już są na wiosnę roku przyszłego, bo wiele na to wskazuje, że przyszły Europarlament będzie przez taki Europarlament, gdzie znacznie trudniej tego typu projekty przeprowadzić, więc to okienko możliwości wydaje się dla socjalistów i dla liberałów rządzących i zielonych rządzących w Berlinie i w Paryżu, dla tej grupy jest niezwykle krótkie, stąd ten proces będzie bardzo dynamiczny i rzeczywiście będą użyte wszystkie argumenty i z jednej strony może być film o zielonej granicy i o tym, jak Polska brutalnie swojej granicy broni, jednocześnie oskarżanie Polski o to, że wpuszcza nielegalnych migrantów muzułmańskich, którzy destabilizują sytuację, to wszystko może być na jednym oddechu wypowiadane tylko po to, żeby w Warszawie rząd zmienić, bo to jest w tej chwili klucz do głębokiej centralizacji Unii Europejskiej.
Ale nie, polityka jest bardzo ważna, ale polityka ukrywa sytuację gospodarczą, bo to, o czym powiedziałeś i rzecz najważniejsza, to jest możliwość zadłużania się Unii, czyli na czapkę zadłużenia poszczególnych państw dokładamy czapkę zadłużenia Unii Europejskiej, czyli wszystkich obywateli Unii Europejskiej, co daje możliwość zbierania nowych podatków, bo wtedy muszą temu towarzyszyć podatki, centralne podatki, które będziemy płacić na rzecz budżetu Unii Europejskiej, ale też możliwości, bo to co innego jest zadłużać kraj, który ma 60 milionów czy 10 milionów ludzi, a co innego całą infrastrukturę Unii Europejskiej, która ma 600 tysięcy, czyli ta skala zadłużenia i to przedłużanie życia tego całego układu europejskiego może trwać następnych kilka lat, aż do kolejnego kryzysu, ale już tego kolejnego kryzysu oczywiście Unia nie przetrwa, ale to, co jest istotne. I to jest
tam punkt piąty, rzeczywiście zasoby Unii Europejskiej i tam ta grupa, no właśnie ekspertów, ale wiele osób mówi, że to w zasadzie jest taki balon próbny polityków, więc można mówić o tym, że tak jest propozycja Macrona i Berlina i Scholza, zwiększyć znacząco unijny budżet w kontekście do budżetów państw członkowskich, jak i do relacji do PKB, znaleźć nowe własne zasoby opodatkowania dla Komisji Europejskiej. Do tego jeszcze oczywiście wprowadzić pełną zależność wydawania środków od przestrzegania praworządności, także co do przyszłych środków i tak dalej. No oczywiście pozwolenie na wspólny dług w przyszłości. To są kolejne punkty przeniesienia władzy fiskalnej z państw członkowskich na Komisję Europejską de facto.
Ale będzie nie, bo to będzie podwójny fiskalizm. To znaczy będą dwa podatki równoległe, znaczy jeden podatek, który będziemy płacić na rzecz Unii Europejskiej, a drugi podatek, te wszystkie podatki, które płacimy, one nie znikną, ale to jest jeszcze jedna ważna rzecz, na to jeden z moich rozmówców we Wrocławiu zwrócił uwagę, to jest budowa CPK, to to już o tym mówiłem, i budowa portu w Świnoujściu, ale w ogóle budowa autostrady Via Carpatia, tak? Czyli przeniesienie czy ciężaru tranzytu z Azji do pokazania, że to Polska jest tym krajem tranzytowym. Czyli to jest odebranie portom lotniczym w Niemczech, odebranie tranzytu i cargo, i odebranie portom morskim, niemieckim tego samego. Czyli to jest, a ponieważ tranzytowość jest czymś bardzo istotnym z punktu widzenia gospodarki i dobrobytu, to też jest coś, co jest takim kamieniem w oku rozmaitych czy polityków niemieckich, czy co się przekłada na postawę Komisji Europejskiej. Jak wiadomo, Donald Tusk żartuje sobie z CPK, a z kolei port, ten kontenerowy port w Świnoujściu, to jest początek drogi. Bo to jeszcze jedno doświadczenie, to znaczy rzeczywiście ilość inwestycji w Polsce jest bardzo duża. To znaczy premier Morawiecki potrafi te inwestycje jakoś do Polski przekonać. I wygląda na to, że od strony takiego kapitału, to ten kapitał się zagnieżdża w Polsce, bo przecież jak jeździmy naszymi drogami, to widzimy, ile jest tych punktów, do których mogą podjechać tiry, prawda? To też jest element takiego optymistycznego myślenia, ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo ona nie dotyczy tego, co zdarzyło się wczoraj, ale jest list Klubu Inteligencji Katolickiej, nie wiem, czy widziałeś, do papieża Franciszka, a propos słów Franciszka, które wypowiedział na temat do młodzieży rosyjskiej: wy macie tradycję Katarzyny i Piotra I. Zacytuję fragmencik. Resztkami nadziei wielu z nas oczekiwało na oficjalne oświadczenie Watykanu po słowach Ojca Świętego wypowiedzianych do młodych Rosjan zgromadzonych w Petersburgu. Liczyliśmy na zdecydowane dementi, ewentualnie na słowa przeprosin, na odniesienie się bezpośrednie i jednoznaczne do ukraińskich ofiar niesprowokowanej agresji rosyjskiej. Lakoniczny i dyplomatyczny komunikat nie różnił się jednak od tysięcy podobnych komunikatów. I to jest bardzo, bym powiedział, bardzo wymowny i ostry tekst, który wskazuje na to zdumienie, jak można mówić do Rosjan: kontynuujcie tradycję Wielkiej Rosji. No, co też jest takie zdarzenie, zwracają uwagę też na Kościół grekokatolicki, jak się poczuł, mając i słysząc takie słowa ze strony Ojca Świętego.
To jest też element tej dyskusji. To my może teraz zaproponujemy piosenki, zastanowimy się, co dalej w tym poranku zrobić. A może Myslowic?
Myslowic.
To Myslowic.